Odważna, ale i dająca nadzieję. Tak decyzję premiera dotyczącą obsady stanowiska ministra zdrowia odbiera poseł PiSu i lekarz Krzysztof Ostrowski. Po rezygnacji Łukasza Szumowskiego funkcję szefa resortu zdrowia będzie pełnił dotychczasowy szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Premier Mateusz Morawiecki nazwisko nowego ministra ogłosił wczoraj. Niedzielski jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracował w różnych obszarach administracji publicznej w resorcie finansów, NIK-u, ZUS-ie i do tej pory w NFZ-cie. Poseł Krzysztof Ostrowski mówi, że to ciekawy i odważny wybór, który niesie również nadzieję na pozytywne zmiany w służbie zdrowia.
Dlatego, że nowy minister nie jest lekarzem, jest jakby spoza pewnych układów, jest ekonomistą, to jest jakby inne spojrzenie na służbę zdrowia. A też ma doświadczenie, bo prezesował Narodowemu Funduszowi Ochrony Zdrowia, więc ma taki ogląd całościowy sytuacji. Także ja patrzę na to z nadzieją, tym bardziej, że czas dla ochrony zdrowia jest jakby skrajnie trudny. Pandemia w sposób taki bezlitosny obdarzyła różne braki służby zdrowia.
Poseł wskazał, że nowy szef Ministerstwa Zdrowia będzie musiał zmierzyć się m.in. z problemem dotyczącym dostępu do lekarzy rodzinnych i specjalistów, który pogłębia pandemia. Ustępujący minister wprowadził dziś nowego ministra w jego obowiązki. Później obaj wystąpili na konferencji prasowej. Łukasz Szumowski powiedział, że cieszy go, iż szefem resortu został Adam Niedzielski. Jak wskazał, to osoba, która przez długi czas pracowała w zespole kryzysowym powołanym w czasie pandemii. Przejęcie przez nią sterów, jak zaznaczył, to obecnie najlepsza decyzja. Na rekordowy dzienny wskaźnik zakażeń koronawirusa rzutują małe ogniska, m.in. w zakładach pracy czy na imprezach okolicznościowych, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dziś resort zdrowia odnotował 903 nowe przypadki zakażeń. To największy dobowy przyrost od początku epidemii w Polsce. Najwięcej zakażeń wykryto w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Było to odpowiednio 168, 156, w tym 60 w samym Krakowie oraz 146. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że nie ma jednak dużych ognisk, które rzutowałyby na ten wskaźnik.
Mamy natomiast choćby na Śląsku 2 domy pomocy społecznej. Mamy w Małopolsce wesele, szereg mniejszych zakładów pracy. Co do Mazowsza, to tam sytuacja wygląda podobnie jak do tej pory, czyli szereg mniejszych firm, w tym niestety są to też restauracje szybkiej obsługi. Co do Pomorza, na ten blisko 90-osobowy wynik zakażonych, blisko 60 osób to są osoby z kwarantanny, więc nie ma obaw tam, że te osoby mogły zakażać kogoś. Wielkopolska to niestety również imprezy rodzinne i również szereg mniejszych zakładów pracy.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że resort, wskazując od 2 tygodni listę powiatów z obostrzeniami, apeluje o rozsądek do wszystkich osób mieszkających na tych terenach. Od dziś rygory stref czerwonej i żółtej obowiązują w 19 powiatach. Jeśli sytuacja epidemiczna w Krakowie nie zmieni się, to w przyszłym tygodniu dołączy on do strefy żółtej, zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Łącznie liczba zdiagnozowanych przypadków przekroczyła 60 tysięcy, a zgonów zbliża się do 2 tysięcy. W ujęciu rocznym o 3% w lipcu wzrosła sprzedaż detaliczna w cenach stałych. W ujęciu miesięcznym wzrost zanotowano 6,5%, to najnowsze dane GUS-u. Jeśli chodzi o ceny bieżące, to sprzedaż detaliczna również wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,7% rok do roku. Kupowaliśmy więcej m.in. mebli, AGD, a także odzieży. Wzrost odnotowała też branża spożywcza. To kolejny sygnał, że polska gospodarka dość płytko przechodzi recesję związaną z COVID-19, ocenił prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaśmierczak. Jak dodał, kolejne dobre dane dają nadzieję, że powoli wychodzimy z kryzysu wywołanego pandemią. Jesteśmy w czołówce krajów OECD z najniższym spadkiem PKB.
Urząd to szacuje na 4,3%. No a jak w momencie, gdy się to zatrzymało, to mało kto uważał, że nie będzie to dwucyfrowy wynik. Także no tutaj zbieramy efekty jakby trzech czynników, które o tym w moim przekonaniu zdecydowały. Pierwsze to jest struktura polskiej gospodarki, czyli zdecydowana przewaga sektorów rozproszonych nad sektorami skoncentrowanymi. To jest pierwsze. Drugie jest w miarę szybka i adekwatna reakcja rządu na to, co się działo. No i trzecie, decydujące w moim przekonaniu, to jest jednak postawa polskich przedsiębiorców, ich inteligencji, inteligencja operacyjna i zdolność do działania w kryzysie, bo kryzys dla polskiego przedsiębiorcy to jest jako naturalne środowisko. Więc bądźmy dobrej myśli.
ZPP we wtorek ogłosi własne badania dotyczące nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Wynika z nich, że zaczynają wracać pozytywne nastroje sprzed pandemii. To oznacza, że przedsiębiorcy zaczną aktywnie inwestować i zatrudniać pracowników. Swiatłana Cichanouska oświadczyła, że wróci na Białoruś, kiedy będzie się czuła w tym kraju bezpiecznie. Kandydatka opozycji w niedawnych wyborach prezydenckich przebywa obecnie na Litwie. Na Białorusi wciąż trwają powyborcze protesty. Białorusini manifestują niezadowolenie z wyniku głosowania i uważają, że wybory zostały sfałszowane. Zwycięstwo z wynikiem ponad 80% odniósł Aleksandr Łukaszenka. Cichanouska zaapelowała o kontynuację i rozszerzenie strajków na Białorusi. Podczas konferencji transmitowanej między innymi przez TVP Info wezwała o nowe, przejrzyste i uczciwe wybory prezydenckie.
Nasze sztaby utworzyły Radę Koordynacyjną, do składu której to Rady weszli najwybitniejsi przedstawiciele narodu białoruskiego. Utworzenie tej Rady Koordynacyjnej ukierunkowane na to, żeby doprowadzić do rozmów o pokojowym przekazaniu władzy poprzez organizację nowych, wolnych i transparentnych wyborów. Wzywamy zakłady, w których są strajki, żeby tam były zorganizowane komitety strajkowe.
Solidarność z Białorusinami okazali przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej. Unijni liderzy nie uznają sfałszowanych wyników na Białorusi. Na kibiców piłki nożnej czekają ciekawe rozgrywki w piłce nożnej. Redakcja sportowa przypomina, że dziś rusza Ekstraklasa i kończy się Liga Europy.
Przed mikrofonem Wojtek Papuga z redakcji sportowej. Zaczynamy oczywiście od PKO BP Ekstraklasy, która już dziś rusza po zaledwie, bo niewiele ponad miesięcznej przerwie na inaugurację sezonu 2020-2021. Zagłębie Lubin podejmie na własnym terenie Lecha Poznań, wicemistrzowie Polski. Dla wicemistrzów Polski to będzie generalny sprawdzian przed europejskimi pucharami, w które wkroczą w przyszłym tygodniu. Ten mecz o godzinie 18, a 3 godziny później, po 21, finał Ligi Europy. Na stadionie w Kolonii Sevilla zmierzy się z Interem Mediolanum. Co warto podkreślić, Sevilla to najbardziej utytułowana drużyna w historii tych rozgrywek. Zespół z Andaluzji pięciokrotnie wygrywał te rozgrywki, dwukrotnie jeszcze pod szyldem Pucharu UEFA, trzykrotnie już w ramach Ligi Europy i co ciekawe, za każdym razem, kiedy Sevilla dochodziła do finału tych rozgrywek, właśnie te rozgrywki wygrywa, a zmierzy się z Interem Mediolan, a więc trzykrotnym triumfatorem Ligi Europy, Pucharu UEFA, zespół, który po raz ostatni w finale europejskich pucharów wystąpił w 2010 roku, kiedy pod wodzą José Mourinho pokonał w finale Ligi Mistrzów Bayern Munchen 2-0, ale oczywiście wszyscy kibice na świecie zacierają już ręce na niedzielne starcie pomiędzy Bayernem Monachium a Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany w Lizbonie. Dla paryżan to pierwszy finał w historii klubu. Z kolei Bayern już po raz 11 przystąpi do najważniejszego meczu w najważniejszych, najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. No i oczywiście liczymy, że po tytuł sięgnie zespół ze stolicy z Bawarii, bo to oznaczałoby pierwszy w karierze triumf Lidze Mistrzów Roberta Lewandowskiego, który tym niedzielnym meczem powinien oczywiście również przypieczętować swoją pierwszą w karierze koronę króla strzelców w Champions League.
I to były informacje w Radiu Maryja.